Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Spojrzałem na zegarek i myślę sobie, PSL chce, żebyśmy nie zmieniali czasu.
No tak, to jest najnowszy
pomysł. Najnowszy pomysł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zaakceptowany przez wszystkie ugrupowania już po drugim czytaniu w Sejmie. No ale z tego, co mi wiadomo, unijne dyrektywy jednak prawdopodobnie nie pozwolą nam tego czasu nie zmieniać, że będziemy zmuszeni.
Na ten temat toczy się dyskusja już od bardzo, bardzo wielu lat. Tak? Kiedy wprowadzono system zmian czasu, było to jasne. Wtedy była trochę inaczej gospodarka funkcjonowała, inaczej funkcjonowały elektrownie i tak dalej, i tak dalej. Wtedy rzeczywiście mówiło się o realnych oszczędnościach, kiedy jest zmieniany czas. No teraz trochę czasy się zmieniły, można byłoby powiedzieć. I no, dyskusja nadal trwa, aczkolwiek wygląda na to, że Unia się nie zdecyduje na taki krok.
No właśnie, widać, że Unia pod pewnymi względami jest bardzo konserwatywna i pewne rzeczy...
Wbrew pozorom, tak.
I pewne rzeczy, które zmiany wymaga właśnie rozwój cywilizacyjny, czy tam zmiana trybu życia, powinno dawno być już wprowadzone. Natomiast mówię, ta dyskusja myślę, że miałaby o wiele większy sens, gdyby toczyła się na szczeblu Unii Europejskiej. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że faktycznie może nasz kraj powinien zabrać głos w tej sprawie i być wyznacznikiem pewnego trendu może dla Unii Europejskiej, bo niewątpliwie...
Kilka innych krajów mogłoby się pod tym podpisać.
Oczywiście.
Te z Europy Środkowej.
Różnice czasowe istnieją w Europie tak czy siak, bo tutaj ludzie, którzy są w opozycji do tej propozycji, mówią o tym, że teraz będziemy mieć rozbieżność czasu z Niemcami, z Czechami, z naszymi najbliższymi sąsiadami, ale te rozbieżności czasowe w Unii Europejskiej tak czy siak są. Generalnie, jeżeli nie będziemy zmieniać tego czasu, no to będzie dla nas wygodniej, ale faktycznie te rozbieżności może troszeczkę się pogłębią. I myślę, że gdybyśmy wprowadzili ten przepis, że nie będziemy zmieniać w ogóle czasu z letniego na zimowy, czy też odwrotnie, powinniśmy też zabrać głośny głos w debacie na szczeblu Unii Europejskiej.
No, od tego mamy między innymi europarlamentarzystów, którzy mogliby się tym zająć i tam rozmawiać, debatować na argumenty. W Parlamencie Europejskim proceduje się troszeczkę inaczej, tam właściwie każdy może się wypowiedzieć i też wypracowuje się nieco inaczej kompromisy. Tam już nie liczą się wtedy zbyt mocno frakcje taka czy inna, bo jeśli jest jakiś pomysł wydyskutowany, to on po prostu przechodzi. O jakie argumenty były te najbardziej podstawowe, jeśli chodzi o kwestię tego, aby nie zmieniać tego czasu?
Znaczy, na pewno argumenty, po pierwsze wygoda, tak, no bo to jest jednak wprowadzanie pewnej niewygodności. Często ludzie, którzy, kiedy następuje zmiana czasu, zapominają o tym. Są też argumenty gospodarcze, czyli generalnie wpływ zmiany czasu na funkcjonowanie elektrowni. Głównym też, jednym z głównych powodów jest tak, że takie samopoczucie. Zawsze po tej zmianie czasu, co ja też zauważyłem, zawsze jest tak, że
kiedy się nie może odnaleźć.
No nie, ja się nigdy nie mogę odnaleźć, bo okazuje się, że po zmianie czasu zawsze wstaję, jest ciemno, wracam z pracy do domu, też jest ciemno. I to generalnie są takie główne powody, które wyznaczałyby ten trend, żeby tego czasu nie zmieniać.
Aczkolwiek argument, że kiedy pojechalibyśmy 80 kilometrów z Zielonej Góry, tak, czy 100 kilometrów na zachód do Niemiec i musielibyśmy przestawiać zegarki, i zwłaszcza jeśli ktoś, nie wiem, współpracuje z Niemcami, kooperuje, to też pewnie wprowadziłoby pewnego rodzaju chaos, gdyby Unia Europejska zabrała głos i podjęła taką decyzję dla wszystkich krajów członkowskich. No, sprawa byłaby zdecydowanie prostsza.
Jasne, ale jeżeli Francja potrafiła przeforsować na szczeblu Unii Europejskiej, że ślimak jest rybą, to myślę, że my także powinni, jeżeli byśmy wprowadzili ten przepis, moglibyśmy forsować pomysł, aby cała Unia dostosowała się do tego, aby tego czasu
nie zmieniać. No pan dzisiaj żartował, że można by też przyjąć, że luty ma mieć 30 dni.
Tak, to jest moja propozycja. Żartowałem, żeby luty miał 30 dni każdego roku. Jacek Budziński nawet zażartował, żeby miał może 32 dni, byłby unikatowym miesiącem wtedy, jedynym w skali roku takim. Także no to są oczywiście żarty, ale jeżeli chodzi o zmianę czasu, no to no, widzę w tym sens, ale bardziej bym się skłaniał ku temu, gdyby miało to przełożenie na całą Unię Europejską, bo faktycznie rozumiem argumenty ludzi, którzy obawiają się właśnie, że po przekroczeniu granicy, no w przypadku Zielonej Góry, my mamy bardzo blisko granicę niemiecką i czeską, że faktycznie przekraczając granicę musielibyśmy cały czas ten czas zmieniać.
No i podobnie mieliby ci, którzy mieszkają na wschodzie Polski, bo jadąc na Ukrainę też muszą zmieniać czas, więc tam ta dysproporcja mogłaby być jeszcze większa. Zostawmy, tak. Temat pewnie nie przejdzie, skoro takie jest póki co stanowisko Unii, może za jakiś czas Unia się będzie nad tym pochylać. Porozmawiajmy o czymś bardziej realnym, a przynajmniej o propozycji, jaką składają różnego rodzaju społecznicy i organizacje w naszym mieście. Na ręce radnych i ręce prezydenta składają petycje, żeby ustalić budżet na poziomie 500 tysięcy rocznie na tak zwane inicjatywy lokalne. Ja nie znam dokładnie tego projektu, tak? Poza tym, że wyczytałem, jaka jest kwota, tak? Że radni mieliby teraz decydować o tym, żeby w przyszłorocznym budżecie taka kwota była zarezerwowana na wszelkiego rodzaju inicjatywy lokalne, szeroko rozumiane. 500 tysięcy złotych, no z jednej strony niewiele w skali budżetu, a z drugiej strony to zawsze 500 tysięcy.
Znaczy, jeżeli chodzi o inicjatywy lokalne, to jestem zawsze zwolennikiem wszelkiego rodzaju budżetów na inicjatywy lokalne. Przypomnę, że w tym roku flagowy pomysł pani marszałek Elżbiety Anny Polak, Młodzi on Life, gdzie było przeznaczone z budżetu województwa 1 000 000 zł, zdobył bardzo... Znaczy, ten konkurs był naprawdę przerósł najśmielsze oczekiwania popularności, bo z tego co pamiętam, puli pieniędzy starczyło na około tam 170-200 wniosków, a wpłynęło ich ponad 600, czyli generalnie...
Tylko, że one też były ograniczane, tak? Te wnioski nie mogły opiewać na wysokie kwoty.
Mówiło się niż 5 tysięcy.
Mówiło się o 5 tysiącach. No tu mówimy o 500 tysiącach, ale z drugiej strony tak, mamy też budżet obywatelski, no, który też jest jakąś formą partycypowania i działalności lokalnej. Z trzeciej strony przecież jest wiele konkursów, w których startują różnego rodzaju stowarzyszenia i no, mogą starać się o środki na konkretne działania w społeczności lokalnej. Więc nie wiem, czy to nie jest powielanie zadań pewnego rodzaju.
Jest to w pewnym sensie powielanie zadań, panie redaktorze, ale uważam, że tych pieniędzy w tych wielu konkursach, bo faktycznie powiem szczerze, że dla kogoś, kto interesuje się wszelkiego rodzaju dofinansowaniem, czy to z pieniędzy Unii Europejskiej, z grantów jakichś szwedzkich, norweskich, skandynawskich, szwajcarskich, to w zasadzie jest tego coraz więcej, tak? Bo teraz bardzo popularnym staje się właśnie takie fundusze inicjatyw obywatelskich. Niemniej jednak uważam, że tych pieniędzy nigdy za wiele, bo tak jak mówię, na przykładzie Młodych Online, tam 400 wniosków nie otrzymało dofinansowania. Teraz tak, jeżeli mówimy o jakimkolwiek funduszu inicjatyw obywatelskich, jest to w pewnym sensie też powielanie budżetu obywatelskiego, ale ja tu dostrzegam taką różnicę, że jednak ten budżet obywatelski to są zazwyczaj inwestycje takie twarde, tak? Czyli to są jakieś budowy czasem chodników, nawierzchni ulic, czy też innych rzeczy, które na przestrzeni lat tutaj w Zielonej Górze powstały, a ja bardziej postrzegam Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jako takie projekty miękkie, czyli organizacja jakiegoś szkolenia, warsztatów, wystawy.
Rozumiem panu, że wśród tych osób, które są sygnatariuszami tej właśnie inicjatywy, aby zabezpieczyć takie pieniądze, ja znam kilka osób, które prężnie działają w ramach różnego rodzaju stowarzyszeń w Zielonej Górze, też podpisywały się właśnie pod tym pismem i wiem, że niejednokrotnie sięgały do kasy miejskiej, chociażby w różnego rodzaju konkursach, na organizację miękkich rzeczy, festynów dla dzieciaków, tak, czy jakichś takich rzeczy banalnych, ale takich, no, które coś kosztują, a mają za zadanie wiązać gdzieś tą lokalność.
Problem, panie redaktorze, wydaje mi się, leży zupełnie gdzie indziej i mało osób go dostrzega, a mianowicie to, że zawsze wszelkiego rodzaju fundusze inicjatyw obywatelskich, fundusze z Unii Europejskiej, czy też fundusze z budżetu obywatelskiego trafiają praktycznie zawsze do tej samej grupy odbiorców. To są ludzie, którzy potrafią te środki pozyskiwać. Im nie straszna jest papierologia, administracja.
Można się tego nauczyć.
Można się tego nauczyć. Mają pewne doświadczenie w tym, co robią. I to są ciągle te same osoby. Należałoby, wydaje mi się, zacząć dyskusję społeczną nad tym, jak dotrzeć do tych grup, które chciałyby te środki pozyskać, ale z różnych powodów ich nie pozyskują, bądź nie wiedzą, jak to zrobić, bądź też nie wiedzą, że takie środki są.
Tu też się pojawił pomysł. Ja rozmawiałem niedawno tutaj z szefem Zielonogórskiej Rady Pożytku Publicznego, który ma pomysł wraz z innymi osobami na to, żeby stworzyć taki inkubator dla organizacji pozarządowych. Właśnie to miałoby być takie miejsce. Oni oczywiście też musieliby dysponować lokalem, swoim budżetem jakimś i tak dalej, ale to byłoby między innymi takie miejsce, do którego osoba X, nie skojarzona z żadnym stowarzyszeniem, nie działająca gdzieś tam, ale mająca pomysły, mogłaby przyjść i uzyskać odpowiednie informacje, jak coś zrobić, jak napisać odpowiedni wniosek i tak dalej, i tak dalej. Tam chyba mowa była o nieco mniejszych pieniądzach.
To jest bardzo dobry pomysł. Generalnie ja też pracuję w programach unijnych, ale dotyczących obszarów wiejskich i zawsze mówię, że my mamy w Sąbrach takie organizacje, to są lokalne grupy działania, ich jest 10 w województwie i zawsze uważam, że takie biuro, czy też tego inkubatora, to powinien być taki lekarz pierwszego kontaktu. Tam przychodzi sobie, że się tak wyrażę, ludek. On by chciał coś zrobić.
Tak,
jest przedstawicielem grupy formalnej, czy nieformalnej, czy tam koła gospodyń wiejskich, czy też małego stowarzyszenia, fundacji, czy też może po prostu na osiedlu działa prężnie i chciałby coś zrobić. Chciałby się dowiedzieć, jak to zrobić i czy są takie możliwości. Uważam, że to jest świetny pomysł, jeżeli chodzi o miasto Zielonej Góry. Dlatego i to jest właśnie wyciągnięcie ręki do tych grup społecznych, do których z wielu powodów właśnie te środki nie docierają. Bo nie martwię się o tych prężnych, którzy sobie dają tam radę cały czas, bo oni sobie poradzą
nie raz
zawsze.
Raz się pan spotkał z tymi, którzy raz złożyli wniosek unijny, przeszli całą procedurę, został im odrzucony na początku, potem wiedzieli, jak to poprawić, tak. Składali kolejne i potem, trochę nie trzeba się bać użyć tego słowa, leci to maszynowo, tak? Poprawia się je mniej więcej na takiej samej zasadzie.
Patrząc na dzisiejszy rynek, duży może więcej, powstało wiele firm konsultingowych. Jeśli masz, mówiąc kolokwialnie, kasę, to po prostu bierzesz taką firmę, zawiera z nimi umowę, oni piszą ci taki wniosek. Mało tego, w zapisach umowy nie jest zapis, że w przypadku, gdybyś nie otrzymał dofinansowania, firma reprezentuje cię w całym procesie odwoławczym, czy też w sądzie.
No jest to rynek usług konkretnych, wyspecjalizowanych.
Tak, oni się wszczyli w pewną niszę, która powstała na rynku, a właśnie jest związana właśnie z funduszami. No i sobie tam świetnie radzą. Natomiast mówię, fundusz, jestem za funduszem inicjatyw obywatelskich, ale nie chciałbym, żeby to ciągle pieniądze trafiały do tych samych grup społecznych. Te stowarzyszenia, należałoby stworzyć naprawdę jakiś porządny regulamin, który premiowałby na przykład ludzi, którzy takich środków nie otrzymali, bądź te stowarzyszenia na przykład, które funkcjonują nie dłużej niż jeden rok. Myślę, że po prostu powinniśmy się skupić. Ja też rozmawiam z mieszkańcami, często odbieram też telefony w swojej pracy zawodowej, dzwonią właśnie tacy zagubieni ludzie.
Coś
słyszeli, ale nie wiedzą jak. Sąsiad tam gdzieś dostał, coś tam ktoś zrobił fajnego. Sam interesuję się różnego rodzaju funduszami, grantami. Czytam dużo na ten temat i też, kiedy wydaje mi się już, że posiadłem pewną wiedzę, to czytam o czymś nowym, o czym wcześniej nie słyszałem. Naprawdę tych środków, źródeł, z których można pozyskać środki na różnego rodzaju operacje, jest naprawdę mnóstwo. Z tym, że po prostu...
To są tacy, którzy doskonale żyją z pozyskiwania środków.
Oczywiście. Jest to też pewien sposób na życie. Także jeżeli taki inkubator powstałby tutaj w mieście Zielona Góra, myślę, że to jest fantastyczny pomysł. Naprawdę byłby źródłem takiego, nawet mówię, dla nauczycieli ze szkół, którzy chcieliby coś w szkole fajnego
zrobić.
Dla
pole
mieszkańców.
Pole
do popisu jest potężne. I mówię, według mnie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ma troszeczkę inny charakter niż budżet obywatelski, bo tu jednak w budżecie obywatelskim wpływ na to, czy ten projekt przejdzie, mają przede wszystkim urzędnicy i rada pewnych grup społecznych, która ten projekt wstępnie ocenia,
opiniuje,
a później jest też głosowanie mieszkańców. I nawet jeżeli projekt jest potrzebny, jest świetny, to może nie uzyskać tego wymaganego poparcia, bo te środki też są ograniczone. Natomiast mówię, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, owszem tak, ale na takie jakieś projekty miękkie, inicjowanie animacja młodzieży, osób starszych, czy też mieszkańców.
A czasami edukacja nawet w zakresie budżetu obywatelskiego, bo jak się okazuje, wyraźnie było powiedziane, ile wniosków można złożyć konkretnych do budżetu obywatelskiego, a powiedziałbym, że nawet tak zwani starzy wyjadacze budżetowi, którzy od początku partycypują w budżecie obywatelskim, potrafili wysłać tych wniosków tak dużo, że z automatu zostali zdyskwalifikowani z tego względu, że urzędnicy no, nie mogli wybrać sobie, że to będzie wniosek X czy Y, a tych wniosków spływało mnóstwo, a tu zasady też były jasno ustalone.
Ja mówię, szukając różnych źródeł dofinansowania, kiedyś trafiłem, nawet byłem zaskoczony, że Bank WBK ma fundację, która właśnie też daje różnego rodzaju granty. Kiedyś spodobał mi się tam jeden z pomysłów, ogłosili konkurs, przypomnij patrona swojej ulicy. Można było pozyskać środki chyba do 5000 zł, żeby zrobić wystawę, czy też nie wiem, jakiś artykuł sponsorowany w mediach lokalnych na temat patrona ulicy.
Bo bardzo często jest tak, że nie wiemy, kim jest dany patron. No to jest
tak, i to uważam właśnie, do takich inicjatyw powinien służyć właśnie ten fundusz obywatelski, fundusz takich inicjatyw obywatelskich. Niewielkie pieniądze, ale na jakieś takie rzeczy właśnie przypomnij może patrona swojej ulicy, zrób jakiś piknik rodzinny, zainicjuj młodzież, warsztaty, nie wiem, kulinarne, jak zdrowo jeść.
Opcji jest mnóstwo. Radni będą musieli się nad tym pochylić, zarówno nad kwestią inkubatora, bo też odpowiednie pisma zostały do nich wysłane. Teraz mają kolejne pisma. No ten tort będzie dzielony już bardzo niedługo. Tort, który nazywa się budżet dla miasta Zielona Góra na kolejny rok. Co w nim będzie, tego jeszcze na pewno nie wiemy. To teraz trochę o inwestycjach, bo tych jest mnóstwo. Mamy kolejne umowy podpisywane na ścieżki rowerowe, mamy kolejne umowy podpisywane na różnego rodzaju inwestycje drogowe, ale jak się okazuje, czasami jest tak, co pewnie pan śledził, interesując się tym, co dzieje się w Zielonej Górze, że czasami jest tak, że mieszkańcy chcą danej inwestycji, nawet takiej prostej, pod tytułem parking, i okazuje się, że inwestycja pod tytułem parking może okazać się bardzo sporną, bo znajduje się druga grupa mieszkańców, która mówi, nie chcemy żadnego parkingu. Jak rozmawiać z takimi ludźmi? Bo tu opcji jest wiele. Wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Andrzej Bochański, mówi, ja bym to odrzucał z założenia. Jeżeli nie potrafią się mieszkańcy w danym miejscu dogadać, to nie robimy nic. Bo po co antagonizować ludzi? To też jest jakiś sposób, tak?
Znaczy, ja panu powiem tak, no, demokracja jest takim ustrojem, który nie jest doskonały może w założeniu, a jednak przedstawia wolę większości. Jeżeli mówimy teraz o parkingu, no to...
Widzę Władysława IV.
Tak, Władysława IV.
Cztery warianty przedstawione.
Oglądałem materiał nakręcony przez inną stację radiową. Uważam go za mocno tendencyjny, dlatego że stanęła tam grupa mieszkańców, którzy naprawdę w godzinach pracy, gdzie wszyscy praktycznie pracują. Powiem tak, mógłbym dzisiaj pojechać tam naprawdę ze swoim własnym telefonem i nakręcić podobny materiał i stałoby wokół mnie 10 zwolenników budowy tego parkingu.
No takich osób też tam jest mnóstwo.
Oczywiście. Powiedział pan prezydent Kaliszuk, jest prowadzona ankieta. Ta ankieta jest według mnie czytelna. Ona naprawdę przedstawia cztery warianty, z tego co pamiętam, różnego rodzaju sposobu budowy tego parkingu.
Tak, mieszkańcy... Jest napisane wariant X, wycinka ewentualnie tylu drzew, tyle miejsc parkingowych. Wariant Y, tylu i tyle.
Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć, czy chcą tego parkingu, czy nie. Poczekajmy na wyniki tej ankiety. Cały czas tutaj, jaka inwestycja by tutaj nie była realizowana, to cały czas słyszę jakieś protesty. Mam wrażenie, że tutaj po prostu to społeczeństwo dzieli się na takich kilka grup. Jedną z nich jest taka grupa, która wiecznie protestuje. Oni będą zawsze na nie, cokolwiek by się tu nie wymyśliło. Ten stan, który mamy, jest obecnie najlepszy. Później jest ta druga grupa, że moja prawda jest bardziej mojsza niż twojsza i generalnie oni tylko mają rację. Owszem, parking, ale powiedzmy podziemny, tak? To jest tylko jedyna opcja, bo taki przedstawiony przez pana prezydenta, to oni się nie zgadzają. Niestety tych protestów jest coraz więcej i one w pewnym stopniu blokują te inwestycje. Przecież naprawdę nie trudno zauważyć, że poziom życia w Polsce bardzo się podniósł przez ostatnie lata i dzisiaj no, w zasadzie...
centralnie.
Tak, tak, i dzisiaj w zasadzie te wszystkie osiedla, które były projektowane z płyty betonowej wiele lat temu, nie zakładały, że w każdej praktycznie rodzinie będą po dwa samochody, bo dzisiaj praktycznie dożyliśmy już takich czasów, dogoniliśmy zachód pod wieloma względami, jeżeli chodzi o standard życia, na przykład właśnie o posiadanie samochodów. I te parkingi zaprojektowane i wybudowane wiele lat temu po prostu nie mieszczą już tych samochodów. Mało tego, ludzie ciągle szukają. Jest taka walka wręcz o miejsce parkingowe. I parkują.
I to dotyczy niemalże każdego osiedla, a ja bym nawet założył, że każdego osiedla.
Każdego osiedla to
zwłaszcza
dotyczy.
W późnym popołudniu
tak.
I wieczorem.
Dokładnie. Teraz tak. Ludzie mają wielką pomysłowość w szukaniu tych miejsc parkingowych. Czasem uprawiają taką ekwilibrystykę, że jestem sam zaskoczony, że w ogóle można było tak zaparkować, co następnie powoduje w częstych przypadkach jakieś niebezpieczeństwo, czy też zagrodzenie wjazdu. I dlatego budowa parkingów jest potrzebna. I ten problem nie dotyczy tylko Zielonej Góry, on występuje w całej Polsce.
Oczywiście.
Byłem teraz, nawet miesiąc temu odwiedzałem mamę w Szczecinie i ten problem dotyczy także osiedla, na którym mieszka moja mama, byłem u cioci i tam też występuje ten sam problem. I teraz tak, jeżeli teraz pada propozycja budowy tego parkingu, no to nie mamy już też nie wiadomo jakich terenów, żeby te parkingi budować. Mało tego, obowiązują nas przepisy i wszystkie inwestycje muszą być realizowane zgodnie z literą prawa. I tak jak wspominał pan prezydent Kaliszuk właśnie w tym materiale, są też pewne przepisy, które uniemożliwiają budowę parkingów w innych miejscach wskazywanych przez tych mieszkańców, którzy byli obecni.
Z różnych względów,
tak. I teraz padła propozycja naprawdę, uważam, konkretna ze strony magistratu, z której mieszkańcy powinni się cieszyć. Niestety, zawsze jest coś kosztem czegoś. Myślę, że za 2-3 lata, gdyby ta inwestycja powstała teraz, już nikt by nie pamiętał, że wycięto tam kilka drzew, tylko ludzie byliby szczęśliwi, że mają w końcu miejsce, gdzie mogą zaparkować swój samochód. Bo to zazwyczaj na tych wszystkich osiedlach i mówię, dotyczy to w zasadzie wszystkich miast w Polsce, to jest walka o miejsca parkingowe. A najwięcej zawsze do powiedzenia niestety mają osoby, które bądź nie mają samochodu, bądź nie pracują, bądź nie rozumieją tej całej specyfiki. Dla osób, które właśnie żyjemy w takim pędzie w ogóle cywilizacyjnym, że w zasadzie wstajemy rano i wszystko robimy na chybcika, szybko, szybko, trzeba dzieci zawieźć do szkoły. I to jest istotne, żeby zawsze mieć, gdzie ten samochód postawić i żeby nie zagrażać niebezpieczeństwu innym poruszającym się, bądź też chodzącym
po chodniku. A parkowanie przy drogach to jest zupełnie inna kwestia, ale jak widać, do tego należy się przyzwyczaić, że przy okazji jakiejkolwiek inwestycji zawsze będzie kilka zdań. Teraz mówi się o wybudowaniu w końcu ronda na Wyszyńskiego Wojska Polskiego, u zbiegu tych ulic i już spotkałem się z głosami gdzieś w internecie takich osób, które mówią, a po co to budować, a przecież są przepisy ruchu drogowego. To, że tam są wypadki, systematycznie wczoraj nawet chyba był tam wypadek. To, że zdarza się, że ludzie tracą tam zdrowie, dla niektórych jest rzeczą absolutnie niepotrzebną, bo po co to robić, skoro będzie tylko gorzej?
No tak, w każdym razie mówię, wracając jeszcze do tego parkingu, tu jest naprawdę kwestia, że zawsze będą niezadowoleni, tak już to powiedzieliśmy, ale parking na pewno trzeba tam zrobić i myślę, że ta ankieta, której wyniki poznamy niedługo, pokaże, że naprawdę większość osób opowiedziała się za. Ostatnio widziałem taki śmieszny rysunek gdzieś tam w internecie, takich trzech dryblasów podchodzi do takiego facecika, takiego chudego i mówi, właśnie demokratycznie zadecydowaliśmy głosami 3-1, że oddasz nam portfel. Tutaj sam raz, nie ma oczywiście takiej sytuacji, bo tu jest demokracja. Demokracja się rządzi takimi prawami, że po prostu zawsze jest część osób, która ma odmienne zdanie. Niemniej jednak myślę, że tam decyzja będzie jedna i nie możemy się jakoś tam oglądać na tych, którzy protestują. Oczywiście należy słuchać ich racji i brać je pod uwagę, jeżeli to jest możliwe. I jeżeli byłoby możliwe, nie wycinanie tam żadnego drzewa i zrobienie tego parkingu w sposób taki, aby nie ingerował w żaden sposób w naturalne środowisko, jestem przekonany, że tak by właśnie się stało. Tutaj też ostatnia akcja, tak zbaczając troszeczkę z kursu, byliśmy świadkami ostatnio wielkiej ofensywy akcji pamiętam to drzewo, nie wycinajmy tych drzew, później nagle pojawia się orkan Ksawery, przewraca drzewa, które, część drzew oczywiście zdrowych, ale część, których była przeznaczona do wycinki. Te akcje, wycinki drzew w mieście też są potrzebne. Magistrat, nie oszukujmy się, tam nie siedzą szaleńcy, gdzieś tam zarządzający naszymi miastami, którzy, dzisiaj sobie wytnę 5 drzewek, tak? Mam taki kaprys. Jeżeli jest przeprowadzana jakakolwiek wycinka drzew w miastach, to jest to akcja zaplanowana i jest to akcja uwzględniająca bądź to bezpieczeństwo przechodniów, bądź to właśnie takie sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej, no jak tutaj mieliśmy w przypadku tego orkanu. Dlatego nie wierzę też, że w magistracie siedzą ludzie, którzy nie wiedzą, co robią. Jeżeli oni się zabierają za ten parking na Władysława IV i mówią o tym, że będzie tam nawierzchnia korkowa, nie naruszająca tego ekosystemu, no to wiedzą, co robią, tak?
Bo... Ja powiem panu, że zastanawiam się, czy dojdzie kiedyś do sytuacji odwrotnej, że oto jeśli jakaś inwestycja, która z pozoru jest sporna przynajmniej w danym momencie, bo też antagonizuje gdzieś sąsiadów, jednym chcą parking, no, widzę Władysława IV, trzymajmy się tego przykładu. Gdyby ten parking tam powstał, czy nie zacznie działać w końcu może tego rodzaju zachowanie, że jeśli mieszkańcy drugiej części miasta usłyszą, że tam się udało, to w końcu wywalczą sobie koło siebie coś, o co też walczą, ale jest grupa osób, które są przeciwne.
No jasne, przecież problem parkingów to jest kwestia poruszana przez ostatnie lata i to mówię, to nie, problem dotyczy całej Polski. I cały czas trąbimy, były tutaj, gdzieś tam wątki się trafiały, budowy parkingów wielopiętrowych. No na pewno miasto szuka możliwości. To nie jest tak, nie wierzę, przecież każdy sobie z tego zdaje sprawę. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja mam też problem, jak ja jadę na jakieś inne osiedle. W sam raz mam to szczęście mieszkania na osiedlu domków jednorodzinnych. Ale gdy jadę do znajomych, to mam problem ze znalezieniem miejsca.
Czasem, pewnie jak każdy z nas.
A mało, najgorsze jest to, załóżmy, właśnie wspominam o tych matkach najczęściej, które muszą dowieźć dziecko na jakąś tam godzinę, muszą dowieźć dziecko na tańce, na jakieś zajęcia pozalekcyjne, czy też do szkoły. I to jest problem wtedy przyjechania i szukania przez 5 minut miejsca parkingowego. Później okazuje się, że znalazłeś miejsce parkingowe, ale masz 500 metrów jeszcze do przejścia do punktu A, do twojego punktu docelowego. Dlatego ja osobiście cieszę się z każdej inwestycji, która ułatwia życie mieszkańcom, bo parking jest niewątpliwie inwestycją, która ułatwi życie mieszkańców tego osiedla przy Władysława IV.
No powiem panu, że jak tak sobie myślę o inwestycjach w naszym mieście, to trudno byłoby mi wskazać inwestycję w ostatnich latach zrobioną, która zrobiona została na złość mieszkańcom
oczywiście.
Po to, żeby im utrudnić życie.
Tak samo jak podpisana umowa na budowę ścieżek rowerowych. Rewelacja, tak? Ja powiem szczerze, byłem w Sopocie i no wiadomo, no to jest może gmina bogata, bo żyjąca z turystyki, ale tak, tam jest droga dla rowerów, droga dla ludzi poruszających się na rolkach. Rewelacja, naprawdę ciągnąca się kilometrami wzdłuż nadbrzeża. Coś fantastycznego.
Może też doczekamy, że w Zielonej Górze w końcu będziemy mieli
mam
to wszystko
nadzieję.
Spięte. Na razie idzie
że nikt tego nie oprotestuje.
Tu o dziwo protestów nie słychać, chociaż pewnie i takie gdzie niegdzie będą się pojawiać, zwłaszcza jak ktoś uzna, że ścieżka idzie za blisko jego domu albo za daleko jego domu, albo nie daj Boże przez las, przez który iść nie powinna. Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.